co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bełuk, witam Państwa. Od minionego poniedziałku w sposób zdalny odbywa się nauka w klasach 4-8 szkół podstawowych i we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych oraz placówkach kształcenia ustawicznego i w centrach kształcenia zawodowego. Zdalny tryb nauki dotyczy około 1 800 000 uczniów szkół ponadpodstawowych i niemal 2 miliony uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zdalne nauczanie nie obowiązuje tylko najmłodszych uczniów. Decyzje o tym, jak długo potrwa przerwa od zajęć stacjonarnych, jeszcze nie ma. Jakie są problemy z tym sposobem nauczania? Jakich metod i technik używać, by efektywność takiej nauki była jak największa? Dzisiaj o tym porozmawiamy. Jest z nami Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jeżeli chodzi o skalę zjawiska, ile osób, ile uczniów w naszym regionie temu zdalnemu nauczaniu podlega?
Panie redaktorze, na razie jeszcze chciałam tylko jakby wyjaśnić też, że na razie wiemy, do kiedy nie będziemy mogli normalnie stacjonarnie się uczyć, bo zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki jest ten zakres dzisiejszy do 8 listopada, więc to jest data, to jest termin, który jakby ogranicza na razie udział uczniów właśnie w tej formie do tego czasu.
Ale czy to będzie tak, to nie wiadomo jeszcze, prawda?
Więc ja mówię, jest to stan na dzisiaj, ale mamy to określone, tak? Ja powtarzałam wielokrotnie i na Państwa antenie również, że nam jako kuratorium, ale też na ministerstwo, rząd robiliśmy wszystko, żeby ten stan był jak najpóźniej wdrożony. Chodziło nam o to i robiliśmy wszystko również z dyrektorami, żeby uczniowie mogli się stacjonarnie uczyć jak najdłużej. Niestety wyszła taka sytuacja, jaka wyszła, i w naszym województwie są to uczniowie, tak jak pan redaktor powiedział, są to uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, wszystkie szkoły ponadpodstawowe i oczywiście kształceniem na odległość nie objęci są uczniowie klas 1-3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Chcę tylko powiedzieć, bo mówił pan o problemach, chcę tylko powiedzieć, że patrząc na to, jakie informacje przekazują nam dyrektorzy i też obserwując sytuację w szkołach, nie mieliśmy problemów z wdrożeniem tego kształcenia na odległość, ale z tego powodu, że dyrektorzy szkół przygotowywali się do tego. Myśmy mieli przygotowane procedury dotyczące funkcjonowania szkół w czasie pandemii, ale i też dotyczące funkcjonowania szkół, gdyby wydarzyła się taka sytuacja związana z kształceniem na odległość. Wszystko ruszyło kształcenie na odległość 24 września, więc 24 października. Wszyscy tak ruszyli, więc przepraszam za pomyłkę. I funkcjonuje kształcenie na odległość w naszym województwie.
Te doświadczenia z maja, czerwca pomagają właśnie w rozpoczęciu, w prowadzeniu tego typu zajęć?
Więc proszę mi wierzyć, w rozmowach z dyrektorami oczywiście zadaję te pytania. My się spotykamy z dyrektorami oczywiście w sposób zdalny bardzo często. Organizuję spotkania, spotykamy się podczas wideokonferencji i tak też było w przypadku tego wdrożenia kształcenia na odległość. Przed wdrożeniem ustalaliśmy pewne zasady, rozmawialiśmy na ten temat i proszę mi wierzyć, dyrektorzy mówią, że poradzili sobie z tym, oczywiście mając doświadczenie już z poprzedniego roku szkolnego, wykorzystali to doświadczenie, ale chcę powiedzieć, że jakby przygotowując się do tego, do tej sytuacji od obecnego roku szkolnego, dyrektorzy też przygotowywali szkoły, przygotowywali nauczycieli, odbywały się szkolenia, też wzbogacali wyposażenie związane z wyposażeniem w sprzęt komputerowy.
To zaraz to pani kurator sprawdzimy, bo jest z nami Stanisław Ogórski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 Elektronik w Zielonej Górze. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Czy rzeczywiście państwo się zdecydowanie i fantastycznie przygotowali do tego faktu, że to nauczanie zdalne weszło niestety w życie?
No, wykorzystaliśmy ten pierwszy okres, który mieliśmy na wiosnę. Wtedy po prostu uczyliśmy się wszyscy. W tej chwili te doświadczenia bardzo szybko pomogły nam rozpocząć zdalne nauczanie i w tej chwili realizujemy je. Ograniczyliśmy ilość platform, z których korzystamy. No, jedyny brak to jest ciągle braki sprzętowe i no, czekamy. My w naszym przypadku czekamy na dostawę dużej partii komputerów, które mamy dostać jeszcze w tym tygodniu, najpóźniej w poniedziałek, które rozwiążą nasze problemy. Nauczyciele w tej chwili podnieśli znacznie jakość kształcenia. Ja powiem, że nawet bardzo podnieśli tą jakość. Wszyscy pracują na platformach, wszyscy mają kontakty z uczniami.
Widzimy. Ale te same platformy używacie, czy różne? W zależności
my używamy Teamsa i Discorda. W przypadkach awaryjnych dziennika elektronicznego.
Ten dziennik elektroniczny, z tego co słyszałem, ostatnio miał jakieś problemy, tak?
Nasz nie miał. Akurat my mamy łącze światłowodowe i nie mieliśmy z tym problemu.
A nauczyciele, czy mają jakieś spotkania? W jaki sposób kształcić? Bo to trochę inaczej jest, prawda? Jak jest kształcenie właśnie poprzez internet, niż to, jak się ma ucznia po prostu przed sobą.
No na pewno tak jest, jak pan redaktor mówi. Z tym, że my wcześniej wiedzieliśmy, że taka sytuacja może nas spotkać i zrobiliśmy już w mniejszych grupach szkolenia dla nauczycieli i po prostu codziennie doskonalimy się, codziennie między sobą wymieniamy to doświadczenie i staramy się, żeby ten kontakt i wyniki tej nauki były jak najbardziej dla uczniów przyswajalne i żeby można to było maksymalnie wykorzystać. No, kształcenie praktyczne u nas jest ogromna ilość uczniów z tym kształceniem praktycznym i czekamy na moment, żeby znowuż do tego kształcenia wrócić, kiedy część uczniów będzie mogła bezpośrednio brać udział w zajęciach, czyli połowa uczniów w szkole, połowa na zdalnym. No w tej chwili wykorzystujemy ten czas jak najbardziej, żeby maksymalnie wykorzystać tą wiedzę, którą z części praktycznej możemy wykorzystać w teorii, te treści i czekamy na to, że część uczniów wróci jednak do nas jak najszybciej i będziemy mogli wykorzystać, tak jak przedtem, tej żółtej strefie, bardzo byliśmy zadowoleni z tego systemu kształcenia.
Tego hybrydowego, tak?
Tak, ta hybryda u nas bardzo się sprawdzała. Pół uczniów było w szkole, pół uczniów było poza szkołą i rodzice również. I co muszę tutaj zaznaczyć, frekwencja uczniów była w zasadzie prawie stuprocentowa, co nawet rzadko się zdarza w normalnym czasie, a tutaj przy hybrydzie mieliśmy prawie że stuprocentowe obecności uczniów. Czy uczniowie chcą przychodzić do szkoły?
Widzimy, każdego ucznia właściwie ma smartfona. Uczniowie chyba nie mieli problemu z tym, żeby zaimplikować u siebie ten system kształcenia.
No, uczniowie naszej szkoły są bardzo mobilni. Oni pomagają sobie nawzajem, a w niektórych przypadkach również nauczycielom.
A jak to wygląda? To znaczy nauczyciel widzi wszystkich uczniów i uczniowie siebie wzajemnie widzą? Czy
na naszych platformach widzi nauczyciel uczniów i uczniowie widzą nauczyciela. W zależności od tego, jakie tematy są przekazywane, no to wykorzystujemy te łącza tak, żeby nie utrudniać transmisji innym. Jeżeli to nie jest potrzebna transmisja wideo, to wtedy wystarczy audio. Ale najczęściej jest to wideo i wideo sprawdzamy w czasie rzeczywistym obecność uczniów. To nie jest tak, że uczeń może sobie gdzieś pójść i coś się dzieje. Nie, on jest widziany, jest ta obecność sprawdzana i to, co w tej chwili jest bardzo ważne, żeby ci uczniowie byli w czasie rzeczywistym. Tak jak my mamy plan lekcji, tak on w dalszym ciągu działa.
Czy oni odbierają, czy uczą się na smartfonach, czy mają komputery w domu?
Najczęściej mają komputery w domach. W przypadku, gdy mamy taką informację, że uczeń nie ma takich możliwości, zapraszamy do szkoły i wtedy może korzystać ze sprzętu na pracowni. No nawet w tym systemie wiosennym, gdy tylko było możliwe, część uczniów brała udział w zajęciach w szkole.
A jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, teoretyczne, to rozumiem, ale praktyczne, czy pokazujecie też warsztaty? W jaki sposób jest to możliwe w ogóle?
W tej chwili realizują treści, które można zrobić i czekamy na moment, kiedy będziemy z powrotem wrócimy do tego kształcenia praktycznego. No w tej chwili trochę boimy się, żeby większa grupa uczniów znalazła się w szkole, bo słyszymy, tak, tu ktoś jest chory, tam ktoś jest chory i ta polityka, którą prowadzimy jest taka, że w tej chwili mamy tylko jednego nauczyciela pozytywnego, wszyscy pracują.
Dziękuję bardzo. Stanisław Fragulski, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik był naszym gościem. Pani kurator, jak pani słyszy, nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o naukę zdalną, ale problem jest z opanowaniem no, takich technicznych umiejętności właśnie w szkole, która ma temu służyć.
Panie redaktorze, i ten problem będzie na pewno omawiany i jest omawiany przy okazji naszych spotkań z ministrem. Mówimy bardzo często i podkreślamy wagę tego obszaru i jeżeli będzie tylko taka możliwość, to na pewno uczniowie wrócą do kształcenia tego tradycyjnego, stacjonarnego, a przede wszystkim właśnie w kwestiach kształcenia zawodowego. I tak jak powiedział pan dyrektor, na razie mamy taką sytuację, jaką mamy i wszystko to odbywa się w granicach możliwości. Teraz dyrektor też o tym wspomniał. Staramy się i dyrektorzy, i nauczyciele utrwalać pewną wiedzę, powtarzać to, co można zrobić zdalnie. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, ponieważ dyrektor też pewnie o tym myślał, niedługo w miesiącu styczniu, lutym planowane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, egzaminy zawodowe uczniów, więc ci uczniowie potrzebują przygotowania zawodowego i to jest istotna sprawa, którą trzeba będzie rozwiązać. A w jaki sposób? Myślę, że niebawem będzie też taka informacja pana ministra.
Rozumiem, bo to są, jeżeli chodzi o szkołę średnią, to są już, to jest młodzież, nie? Ale jeżeli chodzi o dzieci, o czwarta, siódma klasa, to tutaj no, nie ma tych, rodzice raczej powinni pomagać chyba dzieciom w tym kształceniu, tak?
Panie redaktorze, pan dyrektor też, chociaż dyrektor szkoły ponadpodstawowej, ale też powiedział, że w większości uczniowie mają zajęcia prowadzone online. Są to zajęcia, gdzie nauczyciela widzą uczniowie, uczeń widzi uczniów i też w szkołach podstawowych tak się to odbywa. Ponieważ te zajęcia z kształcenia na odległość stosunkowo niedawno w tym roku szkolnym zostały wprowadzone, dyrektor szkoły ma obowiązek przekazania nam, a wcześniej miał obowiązek ustalenia sposobu prowadzenia zajęć w tym systemie zdalnym i ustalenia tak w miarę jednolicie w szkole. Ja uważam, że najlepiej by było, gdyby te zajęcia były właśnie prowadzone w taki sposób, że jest ten kontakt uczeń-nauczyciel bezpośredni w czasie rzeczywistym. Ale wiem, że w naszym województwie również inaczej te zajęcia w niektórych szkołach są prowadzone, ale jest to kwestia ustalenia przez Radę Pedagogiczną, oczywiście uzgodnienia z rodzicami. I ja po raz kolejny serdecznie dziękuję za zaangażowanie, bo wiem i tak jak pan redaktor powiedział, mam świadomość tego, że jest tutaj konieczna współpraca z rodzicami w tym zakresie, szczególnie rodzicami tych młodszych dzieci, ale wierzę w to, że tak jak poprzednio, w poprzednim roku szkolnym poradzimy sobie, a poradzimy sobie myślę lepiej, bo mamy już to doświadczenie.
A jeżeli chodzi o technikę, bo tutaj elektronik ma światłowód, czyli nie ma problemów z dostępem do internetu, jest dosyć szybki internet, natomiast są pewnie takie szkoły, gdzie ten dostęp jest w jakiś sposób ograniczony. No i sprzęt, bo pan nawet dyrektor powiedział tutaj, że mają problem z ilością
komputerów. Panie redaktorze, mieliśmy dwa programy, rządowe programy, Zdalna Szkoła Plus. I chcę powiedzieć, że kiedy jeszcze mieliśmy możliwość, kiedy organy prowadzące miały możliwość składania wniosków w ramach programu Zdalna Szkoła Plus, ja się kontaktowałam ze wszystkimi gminami, które jeszcze nie złożyły aplikacji w tym programie, czyli nie wykazały chęci pozyskania sprzętu i okazuje się, że w niektórych gminach nie było takiej potrzeby, a wręcz włodarze gmin mi mówili, że jeszcze mają sprzęt do rozdania z poprzedniego programu. Więc to wszystko wygląda różnie w różnych miejscach, ale kolejny program, który teraz mamy, to jest program Aktywna Tablica, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jesteśmy w trakcie realizacji tego programu. Organy prowadzące składają kolejny raz wnioski o doposażenie szkół i naprawdę, jeżeli ktoś chciał, mógł wzbogacić zasoby szkoły. Mówię o te sprawy techniczne. Wiem, jest realizowany też taki program, gdzie szkoły w całej Polsce mogą pozyskać tablety i jest to właśnie w ramach tej sieci, ogólnopolskiej sieci edukacyjnej OZE, mogą pozyskać tablety, więc naprawdę duża pomoc rządu, duża pomoc ministerstw i jeżeli było takie zapotrzebowanie, ja też wiem, że organy prowadzące szkoły zakupowały sprzęt, który może być wykorzystywany w zdalnym nauczaniu.
A czy państwo śledzą, która z platform jest najlepsza, jeżeli chodzi o komunikację uczeń-nauczyciel, żeby ewentualnie sugerować rozwiązania techniczne szkołom, które do tej pory się...
Ja nie chciałabym tutaj jakiejkolwiek platformy reklamować, ja tylko mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, które platformy są wykorzystywane. Mówił pan o tym Librusie. Jak widać, dalej funkcjonuje i to było to jakby jednoznaczne czy zrozumiałe, ponieważ jest to dziennik elektroniczny, który wykorzystywany jest przez większość szkół w naszym województwie. I to funkcjonuje. Były jakieś kłopoty, ale to dlatego, że tak wszyscy rozpoczęli te działania związane z zdalnym nauczaniem właśnie w tym jednym dniu, o tym samym czasie. Ale rozumiem, że to wszystko zostało już naprawione. Z tego, co słyszę, najczęściej dyrektorzy, zresztą rozmawiałam nawet dzisiaj z kilkoma, korzystają z Teamsa. Ale ja jakby nie reklamuję, nie moją rolą jest tutaj mówienie, ale wiem na pewno, że z takich platform korzystają.
Czy to indywidualne właściwie decyzje, rozumiem, dyrektora czy grona nauczycielskiego, w jaki sposób ewentualnie mają porozmawiać z dziećmi, tak? Czy
ja
z młodzieżą?
Powiedziałam, że zadaniem dyrektora, i tu już o tym mówiłam, że zadaniem dyrektora było określenie, w jaki sposób będzie prowadzone zdalne nauczanie, to nauczanie na odległość w konkretnej szkole. I to dyrektor wspólnie oczywiście w porozumieniu z radą pedagogiczną, z rodzicami, ale i też biorąc pod uwagę możliwości techniczne szkoły, możliwości programowe, miał określić sposób funkcjonowania zdalnego nauczania. I dyrektor, oczywiście sprawdzając, jakie ma możliwości, takie możliwości, taki sposób prowadzenia tego zdalnego nauczania wybrał.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o kształceniu zdalnym. Jest z nami Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty, ale jest także z nami Joanna Nakoneczna-Kupnicka, wicedyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozumiem, że w szkołach ponadpodstawowych wszyscy mają kształcenie zdalne, natomiast w szkole podstawowej trochę jest urozmaicone to, bo dzieci od 1-3 do klas 1-3 kształcą się na miejscu, a pozostałe mają kształcenie zdalne. To chyba trochę komplikuje sytuację.
To znaczy komplikuje, to jest w ogóle skomplikowana sytuacja, natomiast u nas udało się wyjść obronną ręką i myślę, że w większości szkół podstawowych chyba też to tak zafunkcjonowało, ponieważ jest ten komfort, że klasy 1-3 mają jednego nauczyciela, tak? Więc to jest jeden nauczyciel, który nie jest zobligowany do innych zajęć, który nie musi wykonywać, nie musi prowadzić innych lekcji, więc jest cały czas z tymi dziećmi. Natomiast problem by się zaczął w momencie, kiedy wejdą pozostałe klasy szkoły podstawowej, no bo wtedy już niestety będziemy musieli myśleć, jak połączyć nauczanie zdalne ze nauczaniem stacjonarnym.
A jak sobie państwo radzą teraz z tymi dziećmi, które już na nauce zdalnej są? Czy mają wszystkie ten sprzęt w domach? Czy nauczyciele już opanowali tę sztukę zdalnego nauczania?
No przeszliśmy szkołę ogromną od marca tego roku. Myślę, że w naszej szkole poradziliśmy sobie z tym bardzo dobrze, jak na możliwości oczywiście techniczne, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że trudności techniczne dotyczą zarówno dzieci, jak i nauczycieli. W tym momencie jesteśmy na etapie doposażania szkoły, oczywiście na miarę możliwości finansowych, ale doposażania szkoły w kamerki, dzięki którym nauczyciele mogą prowadzić nauczanie zdalne z placówki. Myślimy też o tym, że w razie czego będzie możliwe wykorzystanie tego sprzętu również w sytuacji, gdyby na przykład połowa klasy trafiła na kwarantannę, czy była chora, to wtedy nauczyciel po prostu będzie mógł podłączyć sprzęt i prowadzić zajęcia zarówno dla tych dzieci w domu, jak i dla tych dzieci w szkole.
Jak słyszeliśmy od początku tego roku, ponoć test gonił test, sprawdzian gonił sprawdzian. Chcieli państwo, nauczyciele chcieli sprawdzić jakość tego kształcenia zdalnego po tym pierwszym, po tej pierwszej przerwie. Czy tak będzie teraz po powrocie już do normalności?
Wie pan co, i tutaj właśnie to jest takie bardzo trudne do rozgraniczenia. Ja też jestem przede wszystkim nauczycielem i sama wiem po sobie, że w momencie, kiedy weszliśmy do szkoły we wrześniu, chcieliśmy faktycznie sprawdzić, ile dzieci umieją, ile potrafią. Staraliśmy się to robić bez wariactwa i bez takiego szaleństwa, żeby tym dzieciom jakby nie tylko nie obrzydzić powrotu do szkoły, ale żeby jednak po tak długiej przerwie wróciły w miarę w normalnych nastrojach i w miarę normalnie zafunkcjonowały, ale trudno jest przewidzieć, co się dalej zadzieje, jaka będzie dalej sytuacja i trudno jest się dziwić nauczycielom, że chcą wiedzieć, co dzieci potrafią, chcą znać bazę, od której powinni wyjść. I jednocześnie wszyscy też jesteśmy rodzicami i rozumiemy, że te dzieci są przeciążone, więc staramy się zgodnie z naszymi wewnętrznymi przepisami regulować to tak, żeby jednak dzieci miały chwilę normalności, a nie tylko goniły od sprawdzianu do kartkówki, od kartkówki do sprawdzianu. Jest to trudne. Przyznaję, że jest to trudne patrząc z perspektywy nauczyciela i patrząc z perspektywy dziecka. Nauczyciel chce jak najlepiej, dziecko jest przemęczone, nauczyciel też ma poczucie, że to nie do końca powinno tak wyglądać, ale myślę, że naprawdę staramy się, żeby to funkcjonowało w miarę sprawnie.
A czy nie można przeprowadzać właśnie takiego sprawdzianu zdalnie, czy...
Można, oczywiście, testy. Oczywiście, że można. No, problem polega na tym, że przypominam, że żyjemy w takiej epoce, w której dzieci te wszystkie metody zdalne mają rewelacyjnie opanowane, przynajmniej w większości przypadków. I niestety niemożliwym jest taka właściwa weryfikacja tego, na ile robią to samodzielnie. O, może w ten sposób.
Czyli rodzice nie pilnują, tylko pomagają niestety?
No niestety często tak bywa. Trudno się dziwić, jeżeli to są dzieciaki w czwartej czy w piątej klasie, że rodzic pomaga, tak? Uruchomić komputer, pomaga uruchomić program. Tu absolutnie nie ma dyskusji. Te dzieci potrzebują pomocy. Natomiast że istnieją też takie sytuacje, że nie zawsze dzieci samodzielnie to robią. No to my o tym wiemy, dzieci o tym mówią głośno, tak? Także to nie jest zamknięta hermetycznie struktura, w której wszystko da się przewidzieć i wszystko jest jasne i wyraźne. Po prostu wiemy, jak ten świat funkcjonuje. Tym bardziej, że patrzymy też na nasze dzieci, które siedzą w domach, uczą się zdalnie i wiemy, że też niejednokrotnie próbują sobie pomóc na różne sposoby.
To może trzeba też troszeczkę powalczyć o zmiany mentalności, bo byłem świadkiem, jak dzieci w Stanach Zjednoczonych właśnie w podstawowej szkole były egzaminowane właśnie na sposób zdalny i tam nikt z rodziców nie pomaga. Być może były takie wyjątki.
Też nikt nie będzie próbował ściągać, bo dla nich właśnie ściąganie to jest poniżej godności, dla nich przepisanie pracy od kogoś to jest też poniżej godności, tego się nie robi. Ma pan rację, tutaj jest chyba kwestia mentalności naszego sposobu myślenia, ale to chyba jeszcze lata pracy i co najważniejsze, lata pracy we współpracy szkoły i rodziców.
Trzeba rozmawiać.
Ani jedna strona, ani druga tego samodzielnie nie zmieni.
Dziękuję pani bardzo i powodzenia w takim systemie nauczania.
Dziękuję ślicznie, również życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
Była z nami
do widzenia
pani Joanna Nakoneczna-Kupnicka, wicedyrektor Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze. Pani kurator, to jak widzimy, niestety rodzice tym dzieciom właśnie od klas 4-7 no, pomagają chyba ze szkodą trochę dla tych dzieci w nauce. W czasie właśnie już, kiedy te lekcje trwają.
Ale panie redaktorze, trzeba chyba by podkreślić też, że cieszy to, że lubuskie szkoły radzą sobie z nauczaniem zdalnym. To, co powiedziała pani dyrektor, przygotowani są nauczyciele, też przygotowani, odbyły się szkolenia i ja bardzo się z tego cieszę. Z jednej strony, wracając do pana pytania, z jednej strony to dobrze, że rodzice interesują się swoimi dziećmi i że dbają o to, żeby dzieci miały takie warunki, możliwości, żeby realizować to, te swoje, w tym wypadku to zdalne nauczanie. No zobaczymy jak będzie dalej. Tak?
A jakie macie opinie po tych pierwszych, po tej długiej przerwie, jeżeli chodzi o sposób nauczania, efekty tego nauczania, no i sposób oddziaływania na psychikę dzieci i młodzieży po tej długiej, długiej przerwie, którą mieliśmy
do czynienia? Panie redaktorze, ja powiedziałam na samym początku, że robiliśmy wszystko, żeby uczniowie wrócili do szkół. Ja nie jestem tutaj odkrywcą nie wiadomo czego, że mówiąc o tym, że dzieci, uczniowie potrzebują kontaktu ze sobą, potrzebują relacji, potrzebują kontaktu ze swoimi nauczycielami. Jeden z dyrektorów mi powiedział, że zauważył różnicę po powrocie uczniów do szkoły, gdzie podczas przerwy normalnie dotychczas uczniowie siedzieli i czegoś szukali w swoich własnych telefonach. Okazało się, że na przerwie uczniowie rozmawiają ze sobą, potrzebują tego kontaktu. Więc chodziło też o to, żeby jak najdłużej uczniowie, tak jak powiedziałam, chociażby z tego powodu, tak, uczniowie potrzebujący też takiego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, teraz również mamy w szkołach coś w rodzaju takich małych poradni psychologiczno-pedagogicznych, gdzie o każdej porze uczeń mający problemy ze sobą czy problem innego rodzaju może zgłosić się do pedagoga, do psychologa. Bardzo mi się spodobała dzisiaj jedna wypowiedź dyrektora, który powiedział, że on też jest do dyspozycji uczniów, ma też zdalnie ustalony sposób kontaktowania się z uczniami. Każdy uczeń może przyjść i porozmawiać. Tak? Pyta pan, czy widzieliśmy jakieś efekty po tym zdalnym nauczaniu w poprzednim czasie. Ja widzę efekt jeden, który mnie martwi, to słabe wyniki kształcenia naszych uczniów i wierzę w to, że poprawimy, że mimo tego zdalnego nauczania, tego kształcenia na odległość, uczniowie będą się uczyć, będzie im zależało na tym, ale i też nauczycielom na tym, żeby efekty kształcenia, które są wymierne w postaci efektów egzaminów, czy po ósmej klasie, czy egzaminu maturalnego widoczne. Tu dużo, no, nie należy się jakoś tam mocno cieszyć. Tak?
Tu dużo zależy chyba od rodziców, nie? Żeby nie prowokować do łatwiejszej drogi, jeżeli chodzi o zdobywanie ocen i łatwiejszej drogi nauczania, tylko po prostu nie wspierać ich aż tak mocno, jeżeli chodzi o pomoc dydaktyczną przy odrabianiu lekcji.
Tak jak powiedziałam, cieszy, że rodzice zajmują się swoimi dziećmi, że opiekują się nimi, ale i też wspierają, bo to jest ważne. A jak daleko, no to już jakby do oceny każdego rodzica.
Dziękuję panie kurator. My za chwilę to było nauczanie, to mówiliśmy o nauczaniu w szkole podstawowej, szkoły średniej, a za chwilę po chwili przerwy połączymy się z doktorem Jarosławem Wagnerem, dziekanem Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i porozmawiamy o tym, jak studenci sobie radzą w tej sytuacji. Dziękuję panie kurator. Przypomnę, że naszym gościem była Ewa Rawa,
dziękuję,
lubuski kurator oświaty.
There's something about you. There's something about you. What about a hit? What about a hit of your low? Start to shake. Start to shake with your hand. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit? What about a hit of your low? Start to shake. Start to shake with your hand. Will it ever click? Will it ever click? Are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about a hit?
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jest z nami dr Jarosław Wagner z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No, uczelnie chyba mają najdłuższy okres takiego uczenia się, że tak powiem, nauki zdalnej, bo od początku właściwie prowadzono tam, od początku pandemii prowadzono naukę zdalną, tak? To już macie dosyć bogate doświadczenie w tej mierze.
Tu można powiedzieć, że chyba każda uczelnia musiała trochę poeksperymentować, ale faktycznie mniej więcej od końca marca i początku kwietnia rozpoczęliśmy proces kształcenia na odległość. Oczywiście nie było to łatwe, ponieważ uczelnia musiała szybko przygotować się i wdrożyć narzędzia informatyczne, które ułatwiły prowadzenie tego procesu. Natomiast faktycznie od kwietnia 2020 roku i studenci, i pracownicy, wykładowcy są w trybie na odległość i prowadzą ten proces.
Czy platformy są komunikacyjne takie same w każdej uczelni, czy eksperymentujecie i każda uczelnia, każdy wydział inaczej sobie do tego podchodzi?
Ponieważ przepisy nie pozwalały, powiedzmy, do kwietnia na prowadzenie takiego procesu kształcenia w 100%, czyli na odległość, przepisy jedynie umożliwiały prowadzenie części zajęć na odległość. One się oczywiście zmieniały wraz z wejściem ustawy 2.0 dotyczącej szkolnictwa wyższego. Też to kształcenie na odległość jak gdyby zostało lekko zmodyfikowane w swojej tej organizacyjnej części. Ale faktycznie było tak, że na każdym wydziale były podejmowane próby uruchomienia jakichś narzędzi wspomagających kształcenie zarówno od strony umieszczania materiałów dla studentów, czy ewaluacji wiedzy, czy przesyłania zadań. Ta ewaluacja wiedzy głównie polegałaby na platformie tworzenia testów. Natomiast od maja mamy wdrożone jedno z popularniejszych narzędzi, czyli firmy Google, to są Classroomy, Meety. To jest to narzędzie, które wykorzystuje połowa Polski, druga połowa Polski praktycznie wykorzystuje konkurencję w postaci Microsoftu. Jednakże oczywiście są inne platformy, które także pojawiały się u nas na uczelni, ale od 1 maja mamy zalecenie takie, aby korzystać z jednego narzędzia, tak aby i pracownicy, i studenci mieli ujednolicone metody komunikacji i współpracy.
I opanowali tę sztukę jak najlepiej.
Tak,
ale
dokładnie.
Rozmawiałem z wykładowcami, niektórzy przygotowują wcześniej, nagrania robią, niektórzy robią, starają się robić online. Jaka jest metoda taka najlepsza? Bo nie wiem, widzą studentów wykładowcy w czasie wykładu?
Tak, tak. Od maja jest zalecenie, a od 1 października jest obowiązek prowadzenia zajęć w trybie synchronicznym. Czyli zarówno studenci, jak i pracownicy logują się do wideokonferencji, do pokoju zajęć. I oczywiście to od prowadzącego zależy, czy oczekuje włączenia kamer od studentów. Natomiast mikrofony w zależności od formy zajęć muszą być włączone. Wiadomo, że na formach wykładowych bardziej będziemy się skupiać na podawaniu wiedzy przez wykładowcę. Studenci notują albo oglądają prezentacje, które na przykład przygotował na dany wykład pracownik. W przypadku form ćwiczeniowych, laboratoryjnych, to już oczywiście wszystko zależy od specyfiki przedmiotu i kierunku, ale najczęściej studenci są aktywnymi uczestnikami tych zajęć i jedynie forma jest inna. Zajęcia odbywają się mniej więcej tak samo, jak byłyby w salach, w budynkach uczelni. natomiast tylko pośredniczy między nami ten komputer i internet.
Mówiliśmy o tym dzisiaj na antenie Radia Zachód, że efekty kształcenia po tej pierwszej przerwie we wrześniu sprawdzone były no, trochę niższe niż normalnie przy standardowym kształceniu. A jak to w przypadku uczelni jest?
Tutaj trzeba powiedzieć, że studenci no, są przyzwyczajeni zawsze do samodzielnej pracy, ponieważ część rzeczy jednak muszą samodzielnie opanować, przeczytać zakres materiału, który jest wymagany w ramach danego przedmiotu. Oczywiście, gdybyśmy zaczęli analizować statystycznie te wyniki, to może one minimalnie by się pogorszyły. Jednakże wszystkie strony tego procesu kształcenia wiedziały, że w poprzednim roku przynajmniej no, sytuacja nie jest łatwa. Z uwagi na to, że niektórych przedmiotów nie da się zrealizować na odległość, tak więc wykładowcy starali się znaleźć zamienne formy przekazu tej wiedzy czy prowadzenia ćwiczeń. W przypadku laboratoriów było to też dosyć utrudnione. Natomiast no, myślę, że studenci spadli na wysokości zadania i zrobili wszystko, co trzeba, tak aby te wyniki były zadowalające. Najważniejszym elementem, który był nową formą na uczelni, nowym elementem, to były obrony na odległość, obrony prac dyplomowych. Te obrony były prowadzone właśnie przez też wideokonferencje. Oczywiście w przypadkach pojedynczych te obrony odbywały się w siedzibie uczelni, jeśli student oczywiście uzasadnił pisemnie brak swojego dostępu do internetu czy do odpowiedniego łącza z internetem i do komputera. Ale studenci bronili się przez internet, obrony odbywały się online i to było takim wyzwaniem zarówno dla członków komisji, jak i dla studentów, ponieważ i jednej, i drugiej stronie no niestety towarzyszył mocny stres z uwagi na to, czy to się uda. Tak? Ale pierwsze obrony poszły bardzo dobrze, kolejne już praktycznie nie sprawiały żadnych trudności zarówno i studentom, i pracownikom. My staraliśmy się, myślę, na każdym wydziale pracownicy czy władze wydziałów starały się przygotować studentów do takiej formy, czy egzaminów przedmiotów, czy egzaminów dyplomowych i robiły szkolenia, krótkie formy pokazujące, że sam proces podłączenia się do wideokonferencji czy do egzaminu nie jest trudny, jeżeli tylko opanujemy podstawowe ruchy, czy za pośrednictwem przeglądarki komputerowej, czy nawet za pośrednictwem telefonu, to wszystko się uda. Tak więc myślę, że poprzedni rok zakończył się pomimo całej sytuacji całkiem udanie. Myślę, że niewielu studentów było w trudnej sytuacji i musieli poprawiać egzamin we wrześniu w sesji poprawkowej, ale ona też w większości przypadków odbywała się zdalnie.
Tak. Myślę, że kiedyś w końcu się pandemia skończy, czy cokolwiek przetrwa z tego systemu kształcenia, czy przyswoicie już na stałe niektóre elementy?
Niektórzy z pracowników zauważyli pewne zalety tej formy kształcenia, ponieważ ona pozwala na pewną systematyczność pracy, zarówno ze strony wykładowcy, jak i studenta. Mówimy tutaj o tej wewnętrznej platformie, która agreguje dane. Tak, wszystkie rzeczy są w jednym miejscu. Umownie można powiedzieć, to jest taki dziennik elektroniczny, który zbiera wszystko i pozwala też wystawiać ocenę. Tak więc na pewno niektórym to narzędzie przypadło do gustu. Inni oczywiście mogą być przeciwnikami takiej formy, mówiąc, że jednak praca w kontakcie jest o niebo lepsza i wydajniejsza, czy efektywniejsza. Jednakże myślę, że to pozostanie. Te narzędzia są u nas przy Centrum Komputerowym Uniwersytetu Zielonogórskiego mocno integrowane z naszymi wewnętrznymi systemami. W związku z tym na pewno pewna część tych narzędzi będzie używana już stale, bo po pierwsze przyzwyczajamy się do nich, a po drugie one faktycznie potrafią organizować i poprawiać proces kształcenia.
Obyśmy tylko mieli taki wybór, że możemy wybrać sobie albo to, albo to.
No ja tutaj powiem, że pan rektor podjął dobrą decyzję, decydując bodajże w sierpniu już, że zajęcia będą się odbywały w semestrze zimowym, czyli w bieżącym, na odległość. No bo niestety sytuacja się pogorszyła. Sesja też raczej już będzie na odległość prowadzona. No zobaczymy, jak przyszły semestr. Tutaj nikt nie podejmie teraz decyzji, natomiast musimy poczekać, jak to się będzie rozwijało dalej.
Dziękuję bardzo. Doktor Jarosław Wagner z Wydziału pedagogiki, psychologii i socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Za uwagę dziękuję Krzysztof Bałuk i Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.